I w związku z tym zostały zgłoszone przez różne kluby projekty ustaw mające na celu między innymi wyprobowanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących pobierania abonamentu radiowo-telewizyjnego. I to było taką pierwszą przyczyną wczorajszej debaty i to było właściwie głównym przedmiotem złożonych projektów. Natomiast natury rzeczy sama debata przerodziła się na kwestię oceny funkcjonowania mediów publicznych oraz sprawy, czy media publiczne mają w ogóle istnieć, czy nie, czy może lepiej, żeby ich w ogóle nie było. I po trzecie na temat samych rozwiązań abonamentowych. Otóż w trakcie tej debaty padło wiele bardzo zasadnych, krytycznych uwag na temat funkcjonowania telewizji publicznej. Również zabierając głos w dyskusji, do tych uwag się przyłączyłem. No, wszyscy widzimy, że telewizja publiczna jest, no, trudno powiedzieć, że była w ogóle publiczna, bo jest to, widać, że jest to jakiś prywatny, partyjny folwark. Jest to tuba propagandowa określonych środowisk liberalno-kosmopolitycznych. I ta tuba propagandowa jest uprawiana do tego, ażeby budować własne pozycje polityczne, własne pozycje partyjne przez środowiska lewicowo-liberalne, jak i również do tego, ażeby manipulować świadomością Polaków. I to tak może poza, to są rzeczy, tak wydaje mi się, oczywiste dla przytłaczającej rzeszy osób, które obserwują codziennie się w telewizji publicznej.
Panie pośle, niektórzy znajdują rozwiązanie tego problemu przez prywatyzację mediów publicznych. Co pan na to?
No właśnie, proszę ojca, tak powiedziałem. Również ta wczorajsza debata dotyczyła pytania, czy ma w ogóle istnieć telewizja publiczna. Otóż naszym zdaniem, znaczy zdaniem posłów Porozumienia Polskiego, należy zrobić wszystko, ażeby media publiczne zachować, żeby one dalej istniały. Natomiast pod przykrywką takiego argumentu faryzejskiego zresztą, odpartyjnienia, odpolitycznienia telewizji publicznej, słusznego skądinąd argumentu, no, pojawiły się postulaty prywatyzacji telewizji publicznej. Te postulaty zgłosiła czwartą przyłbicą Platforma Obywatelska, natomiast w sposób taki bardziej nieśmiały przebąkuje o potrzebie prywatyzacji telewizji publicznej i radia publicznego część lewicy, no głównie środowiska związane z panem Aleksandrem Kwaśniewskim, tu również SDPL, czyli no, tak można powiedzieć, bardzo mocno uogólniając, że tak się dziwnie składa, iż że najwięcej zwolenników i właściwie większość zwolenników prywatyzacji mediów publicznych znajduje się w obozie takim liberalno-kosmopolitycznym, którego taką no, jedną z największych tub propagandowych jest Gazeta Wyborcza pana Michnika. I to jest to środowisko. Otóż to środowisko pod hasłami szczytnymi skądinąd, ale używanymi w bardzo faryzejski sposób, hasłami odpartyjnienia i odpolitycznienia telewizji publicznej poprzez jej prywatyzację, chce moim zdaniem położyć swoje ręce na częstotliwościach telewizyjnych i radiowych, które przysługują telewizji publicznej i radiu publicznemu. Jednocześnie wiązałoby się to no, ze zlikwidowaniem właściwie znaczenia i istnienia publicznego medium. Dlaczego telewizja publiczna powinna istnieć naszym zdaniem? Otóż telewizja publiczna jest instytucją i radio publiczne są instytucjami, które są dobrem wspólnym wszystkich Polaków. Jest to własność narodu. Te instytucje powinny służyć narodowi. To, że te instytucje są obecnie zawłaszczone, upartyjnione, są wykorzystywane do manipulacji propagandowej na umysłach Polaków, to jest jedna sprawa. Natomiast to powinno być powodem zastanowienia się i debaty w Sejmie i prac Sejmu, jak tę sytuację rozwiązać, ażeby doszło do naprawy telewizji publicznej, ażeby doszło do oddania narodowi jego własności, jaką są media publiczne, ażeby doszło do odpartyjnienia i odpolitycznienia mediów publicznych. Natomiast, i to powinno być, podkreślam, przedmiotem naszego zainteresowania, a nie mówienie o prywatyzacji, bo przecież nie jest dobrym sposobem leczenia pacjenta, uśmiercanie tego pacjenta. No, nie zaczyna się od tego jakichś operacji leczniczych. Natomiast wszyscy sobie zdają sprawę z tego, którzy no, zajmują się tym tematem, iż prywatyzacja telewizji publicznej oznaczałaby przekazanie, przejęcie no, tego czegoś, co by zostało po telewizji czy radiu publicznym przez kapitał obcy. Do tego by to prowadziło. Pojawia się argument wysuwany przez przedstawicieli tych liberalnych, kosmopolitycznych środowisk, że no, ta telewizja to jest taka brzydka, ponieważ jest w rękach partyjnych, więc lepiej, żeby jej w ogóle nie było, niech to mają lepiej obcy, niż żeby tego nie było. Ja podkreślam, że jest to argument głupi, szkodliwy. No, to tak jakby powiedzieć, że no, Sejm uchwala złe, antypolskie ustawy, w związku z tym najlepiej go zlikwidujmy, bo uchwala złe ustawy. Przecież naszym zadaniem jest naprawa sytuacji w Sejmie, dążenie do tego, ażeby Sejm był taki, jaki powinien być i dążenie do tego, ażeby telewizja publiczna i radio publiczne były takie, jakie powinny być, żeby służyły narodowi. No jest tutaj, z tym wiąże się jeszcze taka sprawa, jeśli chodzi o argumentację za potrzebą utrzymania istnienia telewizji publicznej. Otóż w Unii Europejskiej telewizje publiczne i radia publiczne są tymi nielicznymi nadawcami, którzy mogą prowadzić taką służebną narodom politykę, służebną narodom w tej Unii Europejskiej, która na piedestał postawiła zwalczanie jakichkolwiek wartości. I media publiczne w Unii Europejskiej mogą być wspierane z grosza publicznego, ich działalność może być wspierana, a poza tym media publiczne jako własność państwowa nie mogą być przejęte przez obcy kapitał. W związku z tym musimy mieć na uwadze tę świadomość, iż na przyszłość media publiczne należy traktować jako te potencjalne media, które powinny być polskie, powinny być narodowe i należy doprowadzić do tego, żeby takie były, a nie mówić o ich likwidowaniu poprzez prywatyzację.
Panie pośle, w czasie debaty wróciła też sprawa reklam w telewizji publicznej. Niektórzy chcieliby, żeby telewizja publiczna utrzymywała się tylko z abonamentów albo w większości z abonamentów. Równocześnie zdajemy sobie sprawę, że z reklam telewizja posiada ogromne wpływy.
Tak, to jest oczywiście niemożliwe, żeby zlikwidować reklamę w telewizji publicznej i zastąpić ją wyłącznie abonamentem. Ten abonament musiałby być no, potężny. To byłoby tak duże obciążenie, no, to było po prostu niemożliwe. Abonament nie starczyłby na to, żeby pokryć funkcjonowanie telewizji publicznej. Ja jestem akurat zwolennikiem rozwiązania likwidacji reklamy w telewizji publicznej po to, żeby odejść od tej komercji, jaka tam się dzieje, ale przy przyjęciu takiego rozwiązania, że niech w telewizji publicznej nie będzie reklamy, natomiast na przykład można byłoby obłożyć wszystkich nadawców tych komercyjnych, w których jest reklama, jakimś obciążeniem, żeby oni musieli odprowadzać na rzecz mediów publicznych jakąś część, jakiś procent swoich dochodów, no, którym jest reklama. I to byłoby takie bardzo proste rozwiązanie, które od razu by uzdrowiło sytuację taką programową w telewizji publicznej, która będąc uniezależniona od wpływów z reklam, nie musiałaby zaniżać z miesiąca na miesiąc swojego poziomu, stosując się do gustów najmniej wymagającego odbiorcy i właściwie no, sprowadzając programy swoje po równi pochyłej do jakiegoś prymitywnego poziomu, którego końca nie widać, bo to tak po równi pochyłej idzie.
Panie pośle, w każdym razie projekty ustaw powracają do Komisji Kultury i Środków Przekazu, która to komisja będzie musiała nad nimi się jeszcze no, długo głowić.
Tak, proszę ojca, no tej, no, znaczy czasu jeszcze jest, bo to no, co najmniej pół roku czasu Sejm ma na naprawienie tej kwestii. Natomiast z kwestią abonamentu, no też są różne, w trakcie debaty pojawiły się różne próby potraktowania abonamentu. Ja osobiście postawiłem w trakcie debaty takie trzy warunki, które naszym zdaniem którymi powinien być obwarowany abonament. Owszem, niech abonament będzie obowiązkowy w tak, aże...
Przepraszam, nie słyszymy się w tej chwili.
Tak.
Jeszcze
Halo?
raz. Tak, przez chwilę
Halo?
był zanik. Bardzo
Tak,
proszę.
był zanik, tak.
Tak.
Otóż ja w trakcie debaty postawiłem trzy warunki, którymi naszym zdaniem powinien być obłożony abonament. Otóż niech ten abonament będzie obowiązkowy dla ludzi, dla wszystkich obywateli, przy bardzo szerokim katalogu zwolnień, tak ażeby on nie był dotkliwy dla tych osób, które są w ciężkiej sytuacji materialnej, dla których płacenie abonamentu byłoby zbyt uciążliwe. Otóż te trzy warunki są następujące. Po pierwsze, pieniądze z abonamentu mogłyby być przeznaczone wyłącznie na cele misyjne telewizji i radia publicznego, te cele, które są zawarte w ustawie radiofonii i telewizji, tak ażeby na przykład te pieniądze nie szły na wynagrodzenia kierownictwa telewizji publicznej, które i tak są horrendalnie wysokie. Niestety takiego warunku, tego zastrzeżenia, że to ma iść na cele misyjne, nie było ani w projekcie złożonym przez SLD, ani w projekcie złożonym przez Samoobronę. Drugi taki warunek to abonament powinien być obłożony kontrolą administracyjną, żeby można było wiedzieć, na co te pieniądze są właściwie przeznaczane, że faktycznie są przeznaczane na cele misyjne. I tutaj byłaby głównie rola Sejmu oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czy może jeszcze jakiegoś innego organu, nad tym się można zastanowić. I po trzecie, trzeci, ostatni warunek, to powinniśmy mieć do czynienia również z kontrolą społeczną. I moim zdaniem taką najbardziej autentyczną kontrolą społeczną byłoby przyjęcie rozwiązania, że każdy obywatel ma prawo przeznaczyć określoną część abonamentu na jakiegoś innego nadawcy społecznego, no na przykład na Radio Maryja. I wtedy wiedzielibyśmy, no jeżeli komuś się nie podoba to, co się dzieje na ekranie telewizji publicznej, to wiadomo, że nie będzie sobie życzył, ażeby jego pieniądze abonamentowe szły na rzecz telewizji publicznej. I takie rozróżnienie, danie takiej dowolności, że jest możliwe przeznaczanie jakiejś określonej części abonamentu na nadawcę społecznego, byłoby też takim papierkiem lakmusowym, gdyby mielibyśmy do czynienia z bardzo naturalną, z bardzo autentyczną opinią radiosłuchaczy i telewizji na temat funkcjonowania mediów publicznych. Wiadomo, że ktoś, kto stwierdzi, że no, dzieją się brzydkie rzeczy na ekranie telewizji publicznej, to nie będzie chciał, ażeby tam szły jego własne pieniądze. I to byłby ten trzeci, ostatni warunek, jaki moim zdaniem również powinien być przywiązany nieodłącznie do abonamentu. To rozwiązanie w polskim systemie prawnym nie byłoby nowe, bo przecież mamy do czynienia z podobną sytuacją w systemie podatkowym. Jest możliwość odpisania wprawdzie tylko 1%, ale jest możliwość przeznaczenia 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz jakiejś organizacji pożytku publicznego. W związku z tym, co do zasady, podobny mechanizm można byłoby zastosować. Oczywiście nie mówilibyśmy o 1%, tylko o jakiejś poważnej części abonamentu. I moim zdaniem nie można wymagać, nie ma się moralnego prawa wymagania od ludzi płacenia abonamentu w sytuacji, kiedy te warunki nie są spełnione. W sytuacji, kiedy na przykład ludzie, jak można wymagać od osoby, która pozostaje w biedzie, która ma do wyboru kupić lekarstwa albo zapłacić za abonament, jak można z takiej osoby wymagać płacenia abonamentu w sytuacji, kiedy ona ma świadomość, iż jej pieniądze idą na przykład na horrendalnie wysokie pensje dla kierownictwa telewizji publicznej czy dla tych czołowych dziennikarzy pracujących w telewizji publicznej. To po prostu jest niegodziwe.
Dziękuję serdecznie.
Albo na przykład jak można wymagać od osób w sposób moralny, jak można wymagać płacenia abonamentu w sytuacji, kiedy widzą, że te pieniądze są sprzeniewierzane przeciwko ich dobru, bo ta propaganda, ta demoralizacja, jaka płynie, to jest skierowana przeciwko dobru naszych dzieci, polskiej młodzieży.
Dziękuję serdecznie, panie pośle, za komentarz do tych prac. Dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maryja. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem serdecznie dziękuję.
Mówił do nas pan poseł Mariusz Grabowski z Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Już 14 minut po godzinie 14. Słuchają państwo Radia Maryja.
Zapraszamy na popołudniowe wyzwanie wiadomości. Zaczynamy od informacji z Polski. Z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że obywatele niemieccy wysunęli ponad 100 roszczeń wobec strony polskiej dotyczących nieruchomości. Resort Sprawiedliwości prawdopodobnie uruchomi system pomocy prawnej dla osób po stronie polskiej, przeciwko którym kierowane są roszczenia. Roszczenia dotyczą głównie nieruchomości. W decydującej części są prowadzone drogą administracyjną. Jest także kilka roszczeń, gdzie została użyta droga postępowania cywilnego. Były minister skarbu Wiesław Kaczmarek zeznał dzisiaj przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw PKN Orlen, że na spotkaniu 7 lutego 2002 roku w kancelarii premiera Leszka Millera nie zapadły żadne decyzje na temat zatrzymania ówczesnego prezesa PKN Orlen Andrzeja Modrzejewskiego. Dodał jednak, że między zatrzymaniem a spotkaniem u premiera jest związek przyczynowo-skutkowy. Kaczmarek przyznał, że rozmawiano o tym, jak uniemożliwić Modrzejewskiemu działania zarządcze. Obrady komisji transmituje Telewizja Trwam. Dzisiaj w śląskich kościołach oraz cechowniach wielu kopalń, gdzie znajdują się ołtarze poświęcone patronce górników, świętej Barbarze, modlono się w intencji byłych i obecnych pracowników kopalń, ofiar podziemnych katastrof oraz za bezrobotnych. W Katowicach barbórkową mszę świętą dla górników i ich rodzin odprawił metropolita katowicki, ksiądz arcybiskup Damian Zimoń. W kościele Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śląskiej Halębie wierni otrzymali doroczne błogosławieństwo, jedyną w Polsce monstrancją wykonaną z węgla. Zrobiono ją w 1987 roku. Miał to być dar dla ojca świętego Jana Pawła II, ale władze nie dopuściły do jego przekazania i monstrancja wróciła do parafii. Wyrzeźbiono na niej górników, ich narzędzia pracy i symbole eucharystyczne. Ponad 1000 pracowników likwidowanych zakładów przemysłu dziwarskiego Jarlan w Jarosławiu otrzymało wypowiedzenia. Pracownikom wypłacono z funduszu świadczeń gwarantowanych zaległe pensje od sierpnia do października, a za kolejne miesiące prawdopodobnie zapłaci syndyk, który od listopada bieżącego roku zarządza masą upadłościową zakładu. Załoga, głównie kobiety, będzie miała pracę do lutego przyszłego roku. Nie wiadomo, czy zakład zostanie sprzedany w całości, czy też wydzierżawiony. Pomimo, że kontynuacją produkcji w jarosławskiej firmie interesuje się kilku inwestorów, to w najlepszym przypadku tylko część z tysięcznej załogi ewentualnie znalazłaby zatrudnienie w nowej firmie, zaś większość zasili grono bezrobotnych. Siedemnaście i pół minuty po godzinie 14 w Radiu Maryja czas na informacje z zagranicy. Ukraiński parlament przystąpił dzisiaj do debaty na temat zmian w ordynacji wyborczej i wprowadzenia reformy konstytucyjnej, która ma doprowadzić do ograniczenia pełnomocnictw prezydenta na rzecz gabinetu, ministrów i parlamentu. Posiedzenie rozpoczęło się z ponadgodzinnym opóźnieniem i wkrótce ogłoszono przerwę, aby przeprowadzić kolejną rundę konsultacji pomiędzy szefami grup i frakcji. Tymczasem Ukraińska Centralna Komisja Wyborcza podporządkowała się decyzji Sądu Najwyższego i wyznaczyła na 26 grudnia powtórkę drugiej tury wyborów prezydenckich, poinformowała agencja Interfax. Po serii tajfunów, które w ciągu ostatnich 10 dni spowodowały na Filipinach śmierć prawdopodobnie ponad 1000 osób, prezydent kraju Gloria Macapagal Arroyo zakazała dzisiaj wszelkiego wyrębu lasów tropikalnych na terenie całego kraju. Rabunkowa gospodarka leśna, zdaniem ekspertów, prawdopodobnie zadecydowała o tragicznych skutkach powodziach i osunięciach ziemi i w konsekwencji tak dużej liczbie ofiar w ludziach. Według oficjalnych danych tajfuny, jakie ostatnio przeszły nad Filipinami, spowodowały śmierć 753 osób. Liczbę zaginionych oceniono na 345. Za chwilę prognoza pogody dla poszczególnych regionów Polski. Zapraszam. Na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce zachmurzenie duże z przewagą dużego i całkowitego. Nieco większe przejaśnienia na południu Wielkopolski. Na Pomorzu pokropi słaby deszcz, temperatura 4-5 stopni Celsjusza. Na Warmii, Mazurach, Mazowszu i Podlasiu dzisiaj pochmurno. Nieco większe przejaśnienia na zachodzie Mazowsza. Na Podlasiu i na wschodzie Mazowsza możliwe słabe opady deszczu. Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce na wschodzie regionu zachmurzenie duże, możliwy słaby deszcz, zaś w Bieszczadach i wysoko w górach deszcz ze śniegiem. Na zachodzie Małopolski pogodnie i sucho, chłodno. Temperatura tylko do jej plus 1 stopnia Celsjusza. Wiatr słaby, północno-zachodni. Na Dolnym i Górnym Śląsku w tej części Polski pogoda najlepsza. Dużo chwil słonecznych, lecz niezbyt ciepło, zaledwie 2-3 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby, zachodni. Były to wiadomości Radia Maryja. Na kolejne wydanie zapraszamy Państwa o godzinie 17.
20 minut po godzinie 14. Zapraszamy do modlitwy popołudniowej z liturgii godzin. Za chwilę podam Państwu strony, na których znajdą Państwo teksty dzisiejszej modlitwy popołudniowej, a ja chciałbym także zaprosić kogoś ze słuchaczy do udziału w naszej modlitwie przez telefon 655 23 55 lub 655 23 56 kierunkowy 056. Twórco potężne wszystkich rzeczy z okresu Adwentu, tom pierwszy, strona 131. Psalmy z soboty pierwszego tygodnia, w tomie pierwszy na stronie 668, w wydaniu skróconym pallotinum, strona 826. Antyfona czytanie z Księgi Izajasza i werset z soboty pierwszego tygodnia Adwentu, strona 180 w tomie pierwszym. I modlitwa jak w jutrzni. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Stwórco potężny wszystkich rzeczy, wśród przemian świata Tyś niezmienny. Światłem i czasem rządzisz mądrze, następstwo godzin ustalając.
Wieczór napełnij swoim blaskiem, by mroki nie zgasiły życia. Kiedy zaś przyjdzie śmierć spokojna, doprowadź nas do wiecznej chwały.
Spraw to, nasz Ojcze miłosierny, w jedności ducha z Twoim Synem. Chwała niech będzie Trójcy Świętej przez wszystkie wieki nieskończone.
Amen.
Rzekła Maryja, co znaczy to pozdrowienie?
Zatrwożyłam się w mojej duszy, bo mam porodzić Króla, który nie naruszy mojego dziedzictwa.
Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, bym ich przestrzegał do końca.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa i zachowywał je całym sercem.
Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, bo radość mi przynoszą.
Nakłoń me serce do Twoich napomnień, a nie do zysku.
Odwróć me oczy, niech na marność nie patrzą. Udziel mi życia przez swoje słowo.
Spełnij dla Twego sługi swą obietnicę, daną Twoim wyznawcom.
Odwróć moją hańbę, która mnie trwoży, bo Twoje wyroki są pełne dobroci.
Oto pożądam Twoich postanowień, według swej sprawiedliwości zapewnij mi życie.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Wysławiajcie razem ze mną Pana. Wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza Wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę.
Bójcie się Pana wszyscy Jego święci, gdyż bogobojni nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu, szukającym Pana niczego nie zabraknie.
Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię. Będę was uczył bojaźni Pańskiej.
Kim jest ten człowiek, który życia pożąda i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?
Powściągnij swój język od złego, a wargi swoje od kłamstwa.
Od zła się odwróć, czyń co dobre, szukaj pokoju i dąż do niego.
oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, uszy Jego otwarte na ich wołanie.
Pan zwraca swe oblicze przeciw złoczyniącym, by pamięć o nich wymazać ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu.
Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, ale Pan go ze wszystkich wybawia.
Pan czuwa nad każdą jego kością i żadna z nich nie zostanie złamana.
Zło sprowadza śmierć na grzesznika. Wrogów sprawiedliwego spotka kara.
Pan odkupi duszę sług swoich. Nie zazna kary, kto się doń ucieka.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Rzekła Maryja, co znaczy to pozdrowienie. Zatworzyłam się w mojej duszy, bo mam porodzić króla, który nie naruszy mojego dziewictwa. Z księgi proroka Izajasza. Jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że sprawiedliwość się rozmnoży i składane mu będą hołdy wobec wszystkich narodów. Przyjdź, Panie, i nie zwlekaj.
Odpuść winy swojemu ludowi.
Mówimy się. Boże, Ty zesłałeś na ten świat Twojego jedynego Syna, aby wybawił ludzi z niewoli grzechu. Daj nam, oczekującym z wiarą Twojej łaski, osiągnąć prawdziwą wolność. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki. Serdeczny Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Modliła się Zofia Koleśnicy z Dąbrowy.
Dziękujemy serdecznie. Z Bogiem.
Prawda o krzyżu w 20. rocznicę strajku szkolnego we Włoszczowej. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych z udziałem księdza Marka Łabudy. Serdecznie zapraszamy słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam do udziału w rozmowach. Początek, godzina 18.10.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej modlitwie popołudniowej. Jest godzina 14.28. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w rekolekcjach adwentowych dla rolników i mieszkańców polskiej wsi, które w tym roku transmitować będziemy z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku koło Rzeszowa. Rekolekcje głosić będą ksiądz biskup dr Edward Białogłowski oraz ksiądz prałat Stanisław Mac. Hasłem rekolekcji są słowa Chrystus naszą nadzieją. Rozpoczęcie rekolekcji już w najbliższy czwartek, 9 grudnia o godzinie 17.30. W piątek i sobotę spotkania rekolekcyjne o godzinie 9 rano i o godzinie 17.30. W piątek czas wzrastania transmitowany z Chmielnika, a w sobotę różaniec, apel jasnogórski i wieczorne rozmowy niedokończone transmitowane w Radiu Maryja i telewizji Trwam. Zakończenie rekolekcji w niedzielę o godzinie 11. Thank you. 9:30.
Henryk Sienkiewicz. Chowani.
Gotowano się na pełne zapału powitanie. Tymczasem ukazał się oddział numidyjskich jeźdźców, należących do wojsk pretoriańskich. Przybrani byli w żółte szaty, czerwone przepaski i wielkie zausznice, rzucające złoty blask na ich czarne twarze. Ostrza ich bambusowych dzid świeciły w słońcu jak płomyki. Po przejściu ich rozpoczął się pochód podobny do procesji. Tłumy cisnęły się, by bliżej przypatrzyć się przejściu, lecz nadeszły oddziały pieszych pretorianów i ustawiwszy się wzdłuż, po jednej i drugiej stronie bramy, broniły przystępu do drogi. Szły naprzód wozy wiozące namioty z purpury, czerwone i fioletowe, i namioty z białego jak śnieg byssu, przetykanego złotymi nićmi, i kobierce wschodnie, i stoły cytrusowe, i kawałki mozaik, i sprzęty kuchenne, i klatki z ptakami ze wschodu, południa i zachodu, których mózgi lub języki miały iść na stół cesarski, i amfory z winem, i kosze z owocami. Lecz przedmioty, których nie chciano narażać na pogięcie lub potłuczenie na wozach, nieśli piesi niewolnicy. Widziano więc całe setki ludzi niosących naczynia i posążki z miedzi korynckiej. Widziano osobnych do waz etruskich, osobnych do greckich, osobnych do naczyń złotych, srebrnych lub wyrobionych ze szkła aleksandryjskiego. Przegradzały ich małe oddziały pretorianów pieszych i konnych, nad każdym zaś niewolniczym zastępem czuwali dozorcy uzbrojeni w bicze, zakończone kawałkami ołowiu i żelaza zamiast trzaskawek. Pochód złożony z ludzi niosących z uwagą i skupieniem rozmaite przedmioty wyglądał jak jakaś uroczysta procesja religijna. A podobieństwo stawało się jeszcze wyraźniejsze, gdy poczęły iść narzędzia muzyczne Cezara i dworu. Widać tam było harfy, lutnie greckie, lutnie hebrajskie i egipskie, liry, formingi, cytry, piszczałki, długie powyginane, bucyny i cymbały. Patrząc na to morze instrumentów połyskujących w słońcu złotem, brązem, drogimi kamieniami i perłowcem, można by sądzić, że Apollo lub Bacchus wybrali się w podróż po świecie. Za czym pojawiły się wspaniałe karuki pełne skoczków, tancerzy, tancerek malowniczo zgrupowanych z tyrsami w ręku. Za nimi jechali niewolnicy przeznaczeni nie do posług, lecz do zbytku. Więc pacholęta i małe dziewczątka wybrane w całej Grecji i Azji Mniejszej, długowłose lub zwijącymi się puklami ujętymi w złote siatki, podobne do amorów. O twarzach cudnych, ale całkiem pokrytych grubą warstwą kosmetyku z obawy, by delikatnej ich płci nie opalił wiatr kampanii. I znów następował pretoriański oddział olbrzymich sykambów, brodatych, jasno i rudowłosych, a błękitnookich. Przed nimi chorążowie zwani imaginarii nieśli orły rzymskie, tablice z napisami, posążki bogów germańskich i rzymskich, a wreszcie posążki i popiersia Cezara. Spod skór i pancerzy żołnierskich wyglądały ramiona ogorzałe i silne, jak machiny wojenne, zdolne władać ciężką bronią, w którą zbrojne były tego rodzaju straże. Ziemia zdawała się uginać pod ich równym, ciężkim krokiem. Oni zaś, jakby świadomi swej siły, której mogli użyć przeciw samym Cezarom, spoglądali wyniośle na czerń uliczną, widocznie zapominając, że wielu z nich przyszło do tego miasta w łańcuchach. Lecz była ich garść nieznaczna, głównie bowiem pretoriańskie siły pozostawały w obozach na miejscu, by czuwać nad miastem i trzymać je w ryzach. Gdy przeszli, wiedziono pociągowe tygrysy, i lwy Nerona, aby jeśli mu przyjdzie chęć naśladować Dionizosa, było co zaprząc do pochodowych wozów. Prowadzili je Hindusi i Arabowie, na stalowych łańcuchach, z pętlicą, ale owiniętych tak w kwiaty, że zdawały się z samych kwiatów ulite. Przyswojone przez biegłych bestiariów zwierzęta patrzyły na tłumy swymi zielonymi jak sennymi oczyma, czasem zaś wznosząc olbrzymie głowy, wciągały chrapliwie w nozdrza wyziewy ludzkie, oblizując kolczastymi językami paszcze. Szły jeszcze wozy cesarskie i lektyki większe i mniejsze, złote lub purpurowe, wykładane kością słoniową, perłami lub grające blaskiem klejnotów. Za nimi znów mały oddział pretorianów w rzymskich zbrojach, złożony z samych italskich żołnierzy ochotników. Znów tłumy wykwintnej służby niewolniczej i chłopiąt, a wreszcie jechał sam Cezar, którego zbliżanie się zwiastował z daleka okrzyk tłumów. W ciżbie znajdował się Piotr apostoł, który raz w życiu chciał ujrzeć Cezara. Towarzyszyła mu Ligia, mając twarz ukrytą pod gęstą zasłoną, i Ursus, którego siła stanowiła najpewniejszą dla dziewczyny opiekę pośród niesfornych i rozpasanych tłumów. Lig wziął w ręce jeden z głazów przeznaczonych pod budowę świątyni i przyniósł go apostołowi, aby ten, wstąpiwszy na niego, mógł lepiej widzieć od innych. Ciżba poczęła z początku szemrać, gdyż Ursus rozsuwał ją jak statek rozsuwa fale. Jednak gdy sam jeden podniósł kamień, którego czterech najtęższych z ludu mocarzy nie zdołałoby poruszyć, szemranie zmieniło się w podziw i okrzyki "Magde!" odezwały się naokoło. Lecz tymczasem nadjechał Cezar. Siedział na wozie mającym kształt namiotu, ciągnionym przez sześć białych idumejskich ogierów, podkutych złotem. Wóz miał kształt namiotu z otwartymi umyślnie bokami, tak aby tłumy mogły Cezara widzieć. Mogło się tam pomieścić kilka osób, lecz Nero, chcąc, by uwaga skupiała się wyłącznie na nim, jechał przez miasto sam, mając u nóg tylko dwóch karzełków wyrodków. Przybrany był w białą tunikę i w ametystową togę, która rzucała sinawy blask na jego oblicze. Na głowie miał laurowy wieniec. Od czasu wyjazdu do Neapolis utył znacznie. Twarz mu się rozlała. Pod dolną szczęką zwieszał się podwójny podbródek, przez co usta jego, zawsze zbyt blisko nosa położone, teraz zdawały się być wycięte tuż pod nozdrzami. Grubą szyję osłaniał jak zwykle chustką jedwabną, którą poprawiał co chwila ręką białą i tłustą, porośniętą na przegubie rudawym włosem tworzącym jakby krwawe plamy, którego nie pozwolił wyrywać sobie epilatorom, gdyż mu powiedziano, że sprowadza to drżenie palców i przeszkadza w grze na lutni. Bezdenna próżność malowała się jak zawsze na jego twarzy, w połączeniu ze zmęczeniem i nudą. W ogóle była to twarz zarazem straszna i błazeńska. Jadąc, obracał głowę na obie strony, przymrużając chwilami oczy i nasłuchując bacznie, jak go witają. Witała go burza oklasków i okrzyki: "Witaj, boski Cezarze, imperatorze, witaj, zwycięski, witaj, niezrównany, synu Apollina, Apollinie." Słuchając tych słów, uśmiechał się, lecz chwilami przelatywała mu po twarzy jakby chmura. Tłum bowiem rzymski był szyderczy i zaufany w liczbę pozwalał sobie na drwiące docinki, nawet względem wielkich triumfatorów, takich, których istotnie kochał i szanował. Wszakże wiadomo było, że niegdyś krzyczano przy wjeździe Juliusza Cezara do Rzymu: "Obywatele, pochowajcie żony, bo wjeżdża Urwis z łysiną." Lecz potworna miłość własna Nerona nie znosiła najmniejszych przyganym i docinków. Tymczasem w tłumie wśród okrzyków pochwalnych odzywały się wołania: "Miedzianobrody, miedzianobrody, dokąd wieziesz swą płomienną brodę, czy boisz się, by Rzym od niej nie spłonął?" I ci, którzy tak wołali, nie wiedzieli, że żart ich kryje w sobie straszliwe proroctwo. Cezara niezbyt zresztą gniewały podobne głosy, tym bardziej, że brody nie nosił, albowiem dawniej jeszcze ofiarował ją w Złotej Puszce Jowiszowi Kapitolińskiemu. Lecz inni, ukryci za stosami głazów i przy zrębie świątyni, krzyczeli Matricida Nero, Orestes Alcmeon. A inni, gdzie Oktawia, oddaj purpurę, na jedącą zaś tuszy za nim Popeę wołano Flava Coma, którą to nazwą oznaczano ulicznicę. Muzykalne ucho Nerona chwytało i takie okrzyki, a wówczas podnosił palcami do oka swój wypolerowany szmaragd, jakby chcąc zobaczyć i zapamiętać tych, którzy je wydali. W ten sposób wzrok jego zatrzymał się na stojącym na kamieniu apostole. Przez chwilę dwaj ci ludzie patrzyli na siebie, nikomu zaś ni z tego świetnego orszaku, ni z tych nieprzeliczonych tłumów nie przyszło na myśl, że spoglądają na siebie w tej minucie dwaj władcy ziemi, z których jeden minie wkrótce jak krwawy sen, drugi zaś, ów starzec, przybrany w prostaczą lacernę, obejmie w wieczyste posiadanie świat i miasto. Tymczasem Cezar przejechał, a tuż za nim 8 afrów. Przeniosło wspaniałą lektykę, w której siedziała znienawidzona przez lud Popea. Przebrana, jak i Nero, w szatę ametystowej barwy, z grubym pokładem kosmetyków na twarzy, nieruchoma, zamyślona i obojętna, wyglądała jak jakieś bóstwo, zarazem piękne i złe, które niesiono jak na procesji. Ciągnął w jej ślad znów cały dwór męskiej i żeńskiej służby oraz szeregi wozów z przyborami do wygód i stroju. Słońce dobrze już schodziło z południa, gdy zaczął się przejazd Augustianów. Korowód świetny, migotliwy, mieniący się jak wąż i nieskończony. Leniwy Petroniusz, życzliwie witany przez tłum, kazał się ze swoją do bogini podobną niewolnicą nieść w lektyce. Tygelinus jechał w karuce, ciągniętej przez małe koniki przybrane w białe i purpurowe pióra. Widziano go, jak wstawał z wozu i wyciągając szyję, wypatrywał rychłą ulicę Zarda znak, żeby się do niego przesiadł. Spośród innych tłumy witały oklaskami Licynianusa Pizona, śmiechem Witeliusza, gwizdaniem Watygiusza. Względem Licyniusza i Lekaniusza, konsulów, zachowano się obojętnie. Lecz Tyliusz Senecio, którego lubiono nie wiadomo za co, równie jak i Westynus, zyskali poklask tłuszczy. Dwór był nieprzeliczony. Zdawało się, że wszystko, co jest bogatsze i świetniejsze lub znakomite w Rzymie, emigruje do Ancjum. Henryk Sienkiewicz, Słowanie. Czytał Marek Traus.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam serdecznie słuchacze i zapraszam do spędzenia wraz z nami i muzyką Ravela kilkunastu minut. Jak wspomniałam, mistrzem, którego dzieła dzisiaj wysłuchamy, jest Maurycy Ravel, a słuchać będziemy fragmentów koncertu fortepianowego G-dur. Koncert fortepianowy G-dur określił Ravel jako koncert w najściślejszym znaczeniu tego słowa, napisany w duchu koncertów Mozarta i Saint-Saensa. Jestem rzeczywiście zdania, mówił dalej, że muzyka koncertu może być wesoła i błyskotliwa, nie musi pretendować do głębi ani oglądać się za dramatycznymi efektami. Taki też jest koncert Giedu. Wirtuozowski, musujący wprost życiem, lekko i swobodnie omijający rafy klasycznej formy sonatowej. Dzieło składa się z trzech krótkich części. Pierwsza część, Allegramente, jest błyskotliwa i odznacza się koronkowym jakby snuciem wątków motywicznych. Część powolna, Adagio assai, ma nieco nokturnowy charakter i kontrastuje z poprzednią częścią nadzwyczajną, rzeczywiście mozartowską prostotą. Melodia szeroko rozbudowana tematu jest początkowo tak łatwa, tak mało sfigurowana, że nie natręcza wykonawcy niemal żadnych trudności. Chociaż utwór utrzymuje się w takcie na 3/4, lewa ręka pianisty akompaniuje na 6/8, co stwarza spokojny, sielankowy nastrój, podkreślony piękną partią fletu, jak również odpowiednim akompaniamentem orkiestry. W muzyce ostatniej części można dostrzec pewne elementy jazzu. To krótkie, efektowne presto, tętni życiem zarówno w bardzo wirtuozowskiej partii fortepianu, jak i w pełnobrzmiącej orkiestrze. Zapraszam Państwa do wysłuchania drugiej i trzeciej części koncertu G-dur Maurycego Ravela. Thank you. Słuchali Państwo części drugiej i trzeciej koncertu fortepianowego G-dur Maurycego Ravela, wybitnego przedstawiciela muzyki francuskiej. Dziś rozstajemy się z Państwem do usłyszenia jutro o 14:45.
Uwaga! Rodzice, babcie, dziadkowie, wychowawcy, nauczyciele, starsi w rodzinach, siostry i bracia. 6 grudnia, w poniedziałek, w naszym dzienniku płyta CD prezent od świętego Mikołaja dla dzieci. Szczegóły znajdziecie dziś w naszym dzienniku. Pamiętajcie, 6 grudnia prezent dla dzieci. Wiem też, że przed świętami będą następne prezenty w naszym dzienniku. Prosimy, szukajcie o tym informacji w dzienniku i informujcie innych. To jest też konkretny apostolat.